6 osób, w tym 5 mężczyzn i jedna kobieta, usłyszało poważne zarzuty związane z produkcją treści pornograficznych z udziałem dzieci. Szef obrony Stanów Zjednoczonych na Filipinach ostrzegał przed zagrożeniem płynącym z Chin. Później wiosenne porządki w Katowicach. Powiemy wam, jak Ślązacy stroją się na wiosnę. Produkowali pornografię z udziałem własnych dzieci. W faktach RMF FM wracamy do niezwykle bulwersującego tematu. 6 osób, w tym 5 mężczyzn i jedna kobieta, mieli tworzyć treści pornograficzne i wykorzystywać do tego wizerunek 7 małoletnich w wieku od 10 do 13 lat. Poinformowała o tym prokuratura rejonowa w Krakowie. Część dzieci przebywa obecnie w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Do sądu wpłynęły już 2 akty oskarżenia.
To nie była jedna rodzina, natomiast ustaleń wynika, że ci ludzie się znali. Wszystkim tym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące utrwalania, posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, w tym część z tych małoletnich to były dzieci osób oskarżonych. Ponadto przedstawiono również zarzuty dotyczące czynności seksualnych z udziałem małoletnich.
Mówiła Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie. Teraz sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth, przebywający obecnie na Filipinach, potwierdził żelazne zobowiązania Stanów Zjednoczonych do traktatu o wzajemnej obronności z Filipinami. Słowa te padły podczas spotkania z prezydentem tego kraju. Hegseth w ramach podróży do Azji podkreślił silny sojusz, przyjaźń i współpracę między dwoma narodami. Odstraszanie jest konieczne na całym świecie, ale szczególnie tutaj, biorąc pod uwagę zagrożenia ze strony komunistycznych Chin, mówił Hegseth. Dziś sekretarz obrony USA ma odwiedzić Grenlandię. Teraz Francja. Prokurator zażądał 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywny 20 tysięcy euro dla Gerarda Depardieu, oskarżonego o napaści seksualne przez 2 kobiety. Aktor zaprzecza zarzutom, twierdząc, że jest ofiarą nękania. Według oskarżycielek Depardieu miał nieodpowiednio ich dotykać na planie filmu Zielone żaluzje w 2021 roku. Wyrok ma zapaść 13 maja.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Bez kluczenia, konkretne odpowiedzi na pytania, pełna współpraca. Tak Mateusz Morawiecki miał zeznawać w Najwyższej Izbie Kontroli. Były premier w czwartek został wezwany jako świadek. Chodzi o 3 sprawy, w których kontrolę prowadzi NIK. Afery w GetBack, Polskim Funduszu Rozwoju i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przebieg tego przesłuchania śledził reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Mateusz Morawiecki stawił się w izbie spóźniony, ale w dobrym nastroju.
Bardzo spokojny, wchodzę na to przesłuchanie.
Nie widzieliśmy, jak wychodził. Były premier po kilku godzinach opuścił NIK bocznymi drzwiami.
Była pełna współpraca z kontrolerami. Nie było kluczenia, były odpowiedzi na konkretne pytania.
Jak dodał rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Mariański, w sprawie afery w RARS z pewnością można mówić o patologii. Polegała na niegospodarności i nadużywaniu instytucji w celu wydawania publicznych pieniędzy. Kiedy poznamy szczegóły, niedługo prezes NIK Marian Banaś zapowiedział w RMF FM, że raport w tej sprawie ujrzy światło dzienne 8 kwietnia, czyli za niespełna 2 tygodnie.
Miasto stroi się na wiosnę. W Katowicach w czwartek odbyło się wiosenne sprzątanie skwerów i parków, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów oraz pielęgnacja roślin.
I to jest przycinanie pielęgnacyjne drzew, platanów, jest ich 50 tutaj. To będzie trwało jeszcze chyba przyszły tydzień cały, bo tu coraz większe są te drzewa. Taka redukcja koron i posuwanie po suszu, złamany, żeby to jakoś ładnie wyglądało.
W tej chwili trwa też sadzenie bratków, a więc tych kwiatów, które lubią taki klimat. Łącznie ponad 27,5 tysiąca sadzonek bratków w przestrzeni miasta się pojawi.
Widziały panie może gdzieś jakieś porządki trwające w mieście?
U mnie na osiedlu, bardziej prywatnie, to wysadzałem sobie kwiatuszki, wiosna w końcu.
Trochę mało tej zieleni jeszcze, tak?
No, niestety tak. Zawsze chce się więcej.
Z Andrzejem Dziadowiczem z Zakładu Zieleni Miejskiej, Michałem Mendalą z Urzędu Miasta i mieszkańcami Katowicy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dziś rozpoczyna się faza play-off siatkarskiej Plus Ligi. Faworytami ćwierćfinałów są broniący tytułu mistrza Polski Jastrzębski Węgiel, drugi po fazie zasadniczej PGE Projekt Warszawa i trzeci Aluron CMC Warta Zawiercie. Z tej trójki stołeczny projekt jako jedyny nie zagra w Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi, odpadając po złotym secie z Halbanakiem Ankara. O nastroje po tym 2 meczu w drużynie i przed walką o mistrzostwo nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwisz Franciszek porozmawiał z prezesem projektu Piotrem Gackiem.
Ja tutaj myślę, że większość osób, która dobrze obserwuje siatkówkę, na czele z drużyną, ze sztabem szkoleniowym analizowaliśmy ten dwumecz i doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten awans tak naprawdę przegraliśmy w Turcji. Aczkolwiek wierzyliśmy bardzo mocno i to było widać w tych trzech setach, ale złoty set to jest loteria. Tutaj oczywiście umiejętności poszczególne, techniczne, założenia, akcje, to ma duży wpływ, ogromny, przygotowanie techniczne, taktyczne podzespół, ale złoty set to jest loteria. Tutaj jeśli drużyna odskoczy na 2-3 punkty, w secie do 15 jest na takim poziomie bardzo ciężko to odrobić. W Turcji mieliśmy 1-1, mieliśmy w trzecim secie 5-2, po czym nagle w 3-4 minuty straciliśmy z rzędu, nie wiem, 7-8 punktów i to zadecydowało. Wygrany set, jeszcze jeden w Turcji, myślę, że bylibyśmy dziś Final Four, ale teraz ten rozdział zamykamy już z ogromnym doświadczeniem, wyciągniętymi wnioskami, ale ten rozdział zamykamy wszystkim na czele z zawodnikami przede wszystkim, bo wiem, co mają w głowach, domyślam się, co przeżywają, jak blisko każdy z nich był wyjątkowego sukcesu. Sam miałem przyjemność dwukrotnie grać w finale Ligi Mistrzów, wiem, jakie to jest ogromna nobilitacja i ogromne wyróżnienie i wielkie święto siatkówki, ale zamykamy ten rozdział, przed nami kolejne wyzwania, przede wszystkim faza play-off, finał Pucharu Polski. Mamy na czym się koncentrować, a jeśli mamy wyciągać pozytywy, to poziom, jaki zagraliśmy z Halbankiem przez te trzy sety, pozwala myśleć, jeśli go utrzymamy, pozwala myśleć o najwyższych celach.
No właśnie, ale nie są chłopaki trochę jednak przybici po tym wszystkim? Nie obawia się pan przede wszystkim, jako były znakomity zawodnik, że morale trochę mogą opaść na tę rywalizację krajową? No a to też, nie oszukujmy się, ma znaczenie, bo tak naprawdę rywalizować będziecie z tymi samymi zespołami, z którymi byście potencjalnie rywalizowali w Łodzi.
Każda porażka, szczególnie taka, na pewno zostaje troszkę w głowie i ja wierzę bardzo mocno w ogromne doświadczenie naszej drużyny. Doskonale wiedzą, co mogą jeszcze ugrać, co możemy ugrać jeszcze. Nie myślę, że czas na taką, kolokwialnie mówiąc, żałobę już był. Nie myślę, że każdy to sobie wewnętrznie przetrawił, sam w grupie. Drużyna dużo ze sobą rozmawiała, więc ja myślę, że ten czas już był. Teraz ten mecz z Suwałkami pokazał, że jesteśmy na dobrej drodze i bo był praktycznie zaraz po tym meczu z Ankarą, więc też wiedzieliśmy, że gramy o utrzymanie drugiej pozycji przed fazą play-off, więc był to dla nas bardzo istotny mecz i na pewno gdzieś tam kotłowała się myśl w głowie, jak drużyna przede wszystkim pod kątem psychicznym będzie wyglądać po przegranym tym złotym secie z Ankarą, ale widać, że bardzo szybko stanęli na nogi. I myślę, że naprawdę w głowach teraz już ten rozdział jest zamknięty, tam już się otwierają drzwi do finału Pucharu Polski, do play-offów i w tamtych przestrzeniach będziemy szukać swoich szans.
To jest najmocniejszy projekt w historii, taki potencjalnie mistrzowski?
Tak, no ja myślę, że mamy drużynę kompletną i tutaj jeśli chodzi o pierwszą szóstkę, jak i o naszych zmienników, którzy są tak naprawdę motorem napędowym tej drużyny. Żadnego poziomu sportowego nie utrzymalibyśmy na tak wysokim poziomie bez odpowiedniego treningu, a trening nie odbyłby się, gdyby nie właśnie ta potencjalna, brzydko mówiąc, ławka rezerwowych. Nie lubię tego tak nazywać, bo to są bardzo ważne osoby i bardzo kluczowe osoby w drużynie. Żaden z nich, i tutaj mówię o wszystkich chłopakach, którzy mają mniej szans gry podczas meczu, ale żaden z nich przez cały sezon nie odpuścił żadnej piłki na treningu. Co więcej, podnosił ten poziom treningu tak, aby pierwsza szóstka mogła szlifować formę na najważniejsze mecze, więc jeżeli chodzi o kompletność zespołu, uważam, że jest to nasz najsilniejszy zespół. Jak drużyna ze sobą funkcjonuje, również uważam, że jest to zespół pod kątem funkcjonowania zawodników między sobą na najwyższym poziomie.
To może troszkę o ćwierćfinałowym rywalu.
Skrabeł Chatów, tak. Jest to rywal, z którym się spotkaliśmy w rundzie zasadniczej w Warszawie, wygrywając 3-2 mecz naprawdę na ogromnym poziomie emocji. W Bełchatowie wygraliśmy również, ale to nie były mecze, które można nazwać spacerkami. My znamy siłę Skrabeł Chatów, mają w swoich szeregach doświadczonych zawodników, mają trenera, który potrafi dobrze poukładać zespół i przygotować też mentalnie zespół do najważniejszej części sezonu, a play-offy taką właśnie częścią sezonu są. Więc spodziewamy się naprawdę trudnej rywalizacji. Ja wierzę w to, że wyjdziemy zwycięsko z tej rywalizacji i zameldujemy się w półfinale Mistrzostw Polski.
No ale tak sobie myślę, że chyba mimo wszystko lepiej teraz ze Skrą zagrać niż na przykład z Resowią, a Aluron Resowia to jest no piekielnie mocna para, a zaraz dalej jeszcze się waży
zdarzyło, prawda, kto w parze Zaksa Bogdanka będzie grał u siebie. Tutaj jednak handicap zespołu z Lublina. To są już takie pary, które na pewno zwrócą uwagę kibiców. No zresztą wasza też.
Bogactwo Polskiej Ligi Siatkówki polega na tym, że mamy bardzo mocną ligę. I naprawdę proszę mi wierzyć, że ta ósemka to jest ósemka, która śmiało mogłaby sobie poradzić w każdej lidze Europy. Tutaj nie zahaczyliśmy meczu Jastrzębia z Częstochową. Ja tylko przypomnę, że Jastrzębie w Częstochowie przegrało mecz w pierwszej rundzie, a w drugiej wygrało chyba 3-2, tak, u siebie. I tutaj też będą duże emocje. Ten pierwszy mecz, te pierwsze mecze ćwierćfinałowe są o tyle trudne, że gramy do dwóch wygranych. I tak zostało to rozszerzone o kompletny ten mecz numer 2, bo jeśli byłoby 1-1, w poprzednim sezonie 0 zagralibyśmy tylko złotego seta. Notabene my tak w zeszłym sezonie zagraliśmy właśnie z Bogdanką.
To muszę tutaj dygresję wprowadzić i zapytać, czy to jest dobra zmiana pańskim zdaniem?
To jest bardzo dobra zmiana, bo tak jak udało nam się grać w tej Lidze Mistrzów właśnie przez złoty set z Bogdanką, który wygraliśmy po przegranym meczu 3-0, 16-14, to tak naprawdę o małe niuanse moglibyśmy nie być i nie grać w Lidze Mistrzów w ogóle w tym roku, więc dostaliśmy się do Ligi Mistrzów paradoksalnie przez złoty set z niej odpadliśmy. Jest to dobra zmiana, że jest to pełny mecz, na przestrzeni całego meczu można korygować pewne błędy, można gdzieś poprawiać swoją grę, jest czas na to. Przy złotym secie jest to bardzo ciężko, więc super zmiana i mam nadzieję, że kalendarz też doprowadzi do tego w przyszłości, żeby jednak te play-offy rozgrywać do 3 meczów wygranych.
Nawet ćwierćfinały,
bo one są istotne bardzo dla drużyn, a proszę pamiętać, że dla kibiców, dla partnerów, dla sponsorów play-offy są jakby wisienką na torcie i my troszkę, ale to wynika z kalendarza, europejskiego, to wynika z kalendarza Polskiej Ligi Siatkówki. Ja rozumiem, że oczywiście robimy wszystko, co możemy i stąd też rozciągnięcie tego, że nie zamyka się to w złotym secie, tylko w kolejnym meczu, ale myślę, że z perspektywy czasu, jeśli uda się wygospodarować do 3 meczów wygranych każdą fazę play-off, by to było dobre dla super widowiska, który tworzy Polska Liga Siatkówki.
Jeszcze może słowem podsumowania co do fazy zasadniczej. Czy to nie była za długa? Trochę zbyt męcząca i zawodników, i tak naprawdę kibica faza, no bo tak jak pan powiedział, creme de la creme zaczyna się teraz. To są te play-offy.
Tak, dokładnie. Mi ciężko stwierdzić, czy jest za długa, czy nie. Jestem zadowolony bardzo z tej rundy zasadniczej, bo tak naprawdę zajęliśmy drugie miejsce. Przegraliśmy najmniej spotkań ze wszystkich drużyn. Na przestrzeni całego sezonu prezentowaliśmy w miarę dobrą formę. Ona była stabilna. Mieliśmy swoje problemy, mieliśmy swoje kłopoty. Każda drużyna je ma, więc tutaj ta długość jest sprawiedliwa dla wszystkich zespołów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej rundy zasadniczej. To muszę podkreślić i powtórzyć, bo w tak trudnej lidze, w tak ciężkiej lidze, przeplatanej Ligą Mistrzów, udało nam się uzyskać niesamowity wynik, czyli zaraz z Jastrzębiem uplasować się przed playoffami. Ale to już jest historia. Tak jak historią jest Liga Mistrzów, tak historią jest runda zasadnicza. Teraz pełen fokus na playoffy, na piątkowy mecz ze Skrą i tutaj nasza pełna koncentracja i drużyny, i treningi, i cały sztab szkoleniowy jest sfokusowany teraz na tym.
Na koniec, z kim by pan nie chciał zagrać w finale, jeśli do tego dojdzie?
Ja nie będę absolutnie tutaj rokował planów na przyszłość. Przed nami Skra Bełchatów i to jest najważniejszy cel. Jeśli chce się wygrać Mistrzostwo Polski, trzeba wygrać z każdym. Przed nami Skra Bełchatów, bardzo trudny, ciężki rywal i przed nami ciężkie mecze, dlatego musimy do nich się mocno skoncentrować.
Spotkanie projektu ze Skrą w Warszawie dziś o 20:30. O ćwierćfinałowych spotkaniach Siatkarskiej Plus Ligi usłyszycie w dzisiejszych Faktach Sportowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.